uciszony krzyk, który obudził naród. Na mapie polskiej opozycji Warszawa była mózgiem politycznym, a Kraków duchowym sercem. Ale Poznań był systemem nerwowym, który po otrzymaniu pierwszego wstrząsu elektrycznego nauczył się stawiać opór z unikalną mieszanką wściekłości i pragmatyzmu. W tym mieście, historycznie naznaczonym pruskim porządkiem i etyką pracy organicznej, bruk placu Mickiewicza kryje nie tylko pamięć o tragedii, ale historię tego, jak całe społeczeństwo nauczyło się organizować w cieniu. Stanąć dziś przed pomnikiem ofiar czerwca 1956 dwoma olbrzymimi stalowymi krzyżami połączonymi liną, to stanąć twarzą w twarz z pierwszym prawdziwym pęknięciem w żelaznej kurtynie. Aby jednak zrozumieć jego ciężar, trzeba wsłuchać się w ciszę, która poprzedziła krzyk. 28 czerwca 1956 roku o 6 rano przysłowiowa poznańska dyscyplina pękła, gdy robotnicy zakładów H. Cegielskiego zatrzymali maszyny pod hasłem chleba i wolności. Protest, początkowo pokojowy, przerodził się w bitwę miejską, gdy tłum zaatakował więzienie przy ulicy Muńskiej i obległ siedzibę Urzędu Bezpieczeństwa. Odpowiedź reżimu zniszczyła mit, że komunizm reprezentuje klasę robotniczą. Wysłano 400 czołgów i 10 tysięcy żołnierzy przeciwko robotnikom. Wśród co najmniej 58 ofiar śmiertelnych znalazł się Romek Strzałkowski, 13-letni chłopiec, który stał się symbolem zamordowanej niewinności. Jego śmierć zapoczątkowała drugą okupację, okupację ciszy. Przez ćwierć wieku władza zabraniała mówić o tym, co się stało, zmuszając miasto do bycia tajnym strażnikiem własnej historii, stosując logikę budowania siebie lepiej niż wróg poprzez sieci samopomocy i przetrwania wspólnotowego. W tym ekosystemie pozornego porządku sztuka odegrała kluczową rolę wywrotową. Teatr ósmego dnia wyłonił się ze studenckiej kontrkultury, by stać się estetycznym koszmarem służby bezpieczeństwa. Pod kierunkiem wizjonerów takich jak Lech Raczak i Ewa Wójciak, grupa wyprowadziła teatr z zamkniętych sal na ulice i do kościołów. Ich dzieło nie było zwykłą rozrywką, lecz aktem publicznego oskarżenia. Inwigilacja wobec nich była tak obsesyjna, że paradoksalnie stała się tworzywem artystycznym. Lata później stworzyli spektakl Teczki, wykorzystując prawdziwe raporty, które donosiciele sporządzili na temat ich życia, przekształcając policyjne represje w scenariusz teatralny i udowadniając, że prawda zawsze znajdzie szczelinę, by wyjść na jaw. Jeśli fabryki dały siłę, a teatr głos, to Kościół dał intelekt. W Poznaniu klasztor dominikanów funkcjonował jako stacjonarny uniwersytet latający z centralną podacią ojca Honoriusza Kowalczyka. W krużgankach, z dala od cenzury, uczono prawdziwej historii Polski wymazanej z oficjalnych podręczników. Ojciec Honoriusz zapłacił najwyższą cenę. Jego śmierć w 1983 roku po tajemniczym wypadku samochodowym została odczytana przez miasto jako morderstwo polityczne. Jednak jego dziedzictwo przetrwało. W czasie stanu wojennego Kościół Dominikanów był nie tylko miejscem modlitwy, ale centrum logistycznym, skąd dystrybuowano pomoc dla rodzin internowanych. Poznań daje nam życiową lekcję na temat pamięci miejskiej. Jego pomniki nie czczą zwycięstw militarnych, lecz godność trwania w niezłomności. Przemierzając dziś jego ulice, miasto opowiada nam o oporze, który nie musi być nieugiętym. To tutaj, między porządkiem a furią, uciszony krzyk robotników obudził sumienie całego narodu.